zmiany na scenie politycznej pokazują, że do wyborów samorządowych coraz bliżej. To jeden z tematów dzisiejszych gier politycznych. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dzień dobry. A w studiu goście senator Jan Dobrzyński, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam panią, witam państwa.
Stefan Krajewski z Zarządu Województwa Podlaskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Witam serdecznie.
W imieniu i w zastępstwie posła Adama Andruszkiewicza z koła Wolni Solidarni, dyrektor Biura Poselskiego Marcin Zabłudowski.
Witam panią, witam państwa.
No zaczynamy od sprawy bardzo aktualnej. W sobotę podlaski poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, jedyny poseł tego ugrupowania, jeśli chodzi o województwo podlaskie, Mieczysław Baszko, przeszedł do Porozumienia Jarosława Gowina. To było zaskoczenie, czy spodziewaliście się panowie takiej decyzji? Może przedstawiciel PSL-u, Stefan Krajewski, szef tych struktur w regionie.
Plotka głosiła już wcześniej, zresztą pojawiły się artykuły w prasie, że będzie taka decyzja. My to traktowaliśmy w kategorii plotki, fake newsa i rozmawiałem z posłem, rozmawiali inni przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zapewniał nas tutaj w regionie, jak i władze krajowe, że nic się nie zmienia, że nie będzie tej decyzji. No i ja tutaj decyzji tej nie oceniam o przejściu, bo takie przejścia zdarzały się, zdarzają i zdarzać będą na pewno, a chodzi o samą formę. Bo gdyby to zadziało się w firmie, w urzędzie, to tak naprawdę zwolnienie dyscyplinarne za porzucenie jest. Jeżeli ktoś ma odwagę, żeby podpisać deklarację, powinien mieć na tyle odwagi cywilnej, żeby podziękować za współpracę, powiedzieć, podjąłem decyzję. No tutaj też dziwię się premierowi Gowinowi, który filozof, często określa się mianem wielkiego etyka, przygotowuje młodzież, a doprowadzili do tego właśnie, do tej transakcji w dniu konwencji samorządowej Polskiego Stronnictwa Ludowego w przededniu rocznicy urodzin twórcy ruchu ludowego Wincentego Witosa. Tak jak gdyby miało to wszystko przykryć, ta decyzja o tym przejściu. Było już zapowiadane, że koniec klubu poselskiego nastąpi, tak się też nie stało.
Jan Dobrzyński.
No, chciałby się powiedzieć, że nareszcie zmądrzał, natomiast... No to dobrze,
poseł
że
Baszko, tak?
Tak, no dobrze, że klub parlamentarny Zjednoczonej Prawicy się zwiększa w parlamencie. Na pewno to jest oczywiście pozytywne, ale ja przyznam się szczerze, że ja do transferów podchodzę bardzo tak sceptycznie. No, jednak to jest jakaś takie dosyć daleko idące przejście. Więc trudno mi się wypowiadać. Naprawdę, no dobrze, że się klub zwiększa, natomiast czy to oceniasz w kategoriach jakiegoś, no, czegoś pozytywnego, to trudno mi na ten temat się wypowiadać. Ja mam ugruntowane zdanie, ja po prostu nie jestem w tej formacji, która jest od lat i jeżeli ta formacja postępuje dobrze, jeżeli nie ma jakichś większych problemów, czy też takich sytuacji, gdzie można by było mówić o jakimś kryzysie, czy by też zboczyła wyraźnie w którąś stronę, no to można by było rozważać. Natomiast jestem osobą, która stara się być stabilną w polityce również.
Marcin Zabłudowski.
No mi tutaj ciężko oceniać decyzję posła Baszki. Natomiast myślę, że czasy, w których PSL był jedyną opcją polityczną, która broniła interesów rolników, już dawno się skończyły. Teraz, jak widzimy, czy to nawet koalicja rządząca w temacie rolnictwa radzi sobie bardzo dobrze. Tutaj na przykład poseł Jurgiel stale walczy z ASF-em i te działania przynoszą efekty. Także myślę, że może będzie to dla posła Baszki jakaś możliwość do współpracy. No bo tak jak już mówiłem, obecnie PSL nie jest jedyną formacją, która dba o interesy rolników.
No tutaj muszę postawić weto, bo dotąd poseł Baszko źle ocenił pracę ministra Jurgiela. ASF nam się rozprzestrzenia, kiedy kończyliśmy rządzenie krajem, wtedy
nie było,
było
tego problemu.
Kilka tych problemów związanych z ASF-em, zarówno w trzodzie, jak i u dzików. To się rozprzestrzeniło, mówiliśmy, co trzeba zrobić jako sejmik województwa, jeszcze chyba wtedy z radnym Dobrzyńskim. Razem decydowaliśmy, że pieniądze trzeba z budżetu wyjąć województwa, żeby zapobiegać takim problemom. I dzisiaj no nie można mówić, że ktoś zmądrzał, czy też nie zmądrzał. Jedni określili to mianem odebrania rozumu, inni mówią, że to jest sukces. Ja tego nie będę w ten sposób komentował, ale tutaj też trzeba, myślę, że to przyszedł czas na to. Nie mówię o tym konkretnym przypadku, ale ogólnie. Jeżeli ktoś wchodzi z konkretnej listy, to powinien być posłem do końca kadencji z tej listy. Czy w jedną stronę, czy w drugą stronę transfer będzie planowany. Nie powinno tak być. Jest kolejny na liście, który uzyskał czasem głosów o 100 głosów mniej, o 1000 głosów mniej i on powinien reprezentować tą formację w Sejmie, bo tak to będzie dochodzić do tak zwanej korupcji politycznej, że ktoś coś komuś obieca za to, żeby był w tym, a nie innym klubie.
Bo tu pojawia się oczywiście przy okazji tego transferu, ale też i innych transferów, które na poziomie lokalnym czy też krajowym się pojawiają. Pojawia się to pytanie, czy właśnie parlamentarzyści nie powinni być zobowiązani, startując z konkretnej listy. Mówimy tutaj o posłach, bo senatorowie to wiadomo, że głosuje ktoś na konkretne nazwisko, tak, prawda? Tak. Tutaj nie ma tej sytuacji. Ale jeżeli rozpatrujemy sytuację posła Baszki, ponad 7000 głosów ponad 2 lata temu w wyborach do Sejmu. Oczywiście absolutnie nie umniejszam, bo zawsze znak równości między nazwiskiem Baszko, PSL można było postawić, ale też można się zastanowić, ile ludzi zagłosowało na to nazwisko, a ile ludzi na to, że jest to PSL, prawda? No, czyli tak jak pan mówił, ktoś głosował na daną listę inaczej niż jeśli chodzi o Senat, bo tutaj głosujemy na konkretne nazwiska. I czy w tej sytuacji nie powinno być jakiejś regulacji, choć nie spodziewam się przełomu w tej sprawie, biorąc pod uwagę, że z każdej strony sceny politycznej te przejścia są.
No, ja już się wypowiedziałem na ten temat. Nie jestem zwolennikiem tego typu zachowań czy też działań. Ale
a zwolennikiem się regulacji na przykład tej sytuacji?
Oczywiście to wszystko jest do przyjęcia, pani redaktor. Bardzo słuszny postulat. Natomiast pamiętajmy, że takie transfery były i to z różnych stron i to by niektóre były. Na przykład poseł Arłukowicz z SLD do Platformy, więc takie sytuacje się są. Czy one są dobre, czy złe, to ocenią wyborcy. Ja nie jestem tego jakimś szczególnym zwolennikiem, aczkolwiek no, musimy też pamiętać, że ludzie mają wybór, mają prawo do takich działań, to nie jest niezgodne z prawem. I tak w ostatecznym rozrachunku ocenią nas wyborcy, bo to oni są tutaj najważniejsi i zobaczymy, jak to będzie przy następnych wyborach.
W sobotę podczas obecności Jarosława Gowina w Białymstoku mówił, że trwają rozmowy na temat podjęcia współpracy z obozem Zjednoczonej Prawicy ze strony parlamentarzystów z różnych ugrupowań, więc tych transferów można chyba jeszcze się więcej spodziewać. Dziś ma być wydane oświadczenie w sprawie szczegółów przejścia posła Mieczysława Baszki do Porozumienia, ale w rozmowie, która była dziś rano na naszej antenie, mówił między innymi, że jestem ludowcem konserwatywnym i że te poglądy bardziej zbliżone są właśnie do Porozumienia niż do obecnego PSL-u. Ale też padło takie stwierdzenie w tej rozmowie: nie lubię, żeby ludzi na marginesie trzymać. Widać, że byłem wypychany poza. Niech Mietek sam sobie rządzi. To tak w kierunku władz obecnych PSL-u tutaj w regionie.
Pani redaktor, szanowni państwo, no nie uważam, żeby poseł był spychany na margines. To, że zostałem prezesem, wygrywając na zjeździe wojewódzkim wybory na prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego w regionie podlaskim, został poseł wiceprezesem, zaproponowaliśmy udział w Radzie Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Rada została rozszerzona o posła Mieczysława Kazimierza Baszko. Dalej każde spotkanie, czy prezydium, czy zarząd, które organizowałem, starałem się dopasować do kalendarza posła. Także tutaj było wiele takich rzeczy, gdzie rozmawialiśmy, bywał w Urzędzie Marszałkowskim, rozmawiał z nami, chociażby ostatnio otwarcie dworca PKS w Białymstoku. Doceniona była jego też rola, kiedy był jeszcze w zarządzie województwa marszałkiem. Także no dzisiaj ta argumentacja jest taka, a nie inna. Uważam też, że tutaj możemy jeszcze zgodnie z tym, co zapowiedział poseł dzisiaj, możemy się spotkać w samorządzie, bo nie jest powiedziane, skoro takie plany gdzie istnieje poseł.
A gdzie startuje? Gdzie on chce startować?
Według tego, co mówił w rozmowie, chciałby być starostą sokólskim.
A przecież starosta jest z PiS-u w Sokółce, to nie bardzo wiem tutaj akurat. Się,
będzie
się
z porozumienia,
troszeczkę.
Mimo że
będzie
to
zjedna...
zjednoczona prawica.
Ja nie wiem, może jest plan zmiany.
Mamy dobrego starostę w Sokółce i mi się wydaje, że tutaj...
Ale może teraz ustąpi dla nowego kolegi.
Nie sądzę, ale... Co przyniesie życie, zobaczymy.
A jaka jest sytuacja, biorąc pod uwagę, tak, rzeczywiście padła deklaracja posła Baszki, że chce wrócić do samorządu i jest gotów zrezygnować z mandatu, oczywiście, jeżeli skutecznie wystartuje w tegorocznych wyborach do samorządu. Nie przesądzając jeszcze, tak, jaki to będzie szczebel, czy sejmik, czy gdzieś może na burmistrza, wójta, czy też prezydenta. A w tej sytuacji, gdzie był to jedyny poseł i można powiedzieć nazwisko Polskiego Stronnictwa Ludowego, jaka jest kondycja tego ugrupowania w naszym regionie? Jak przygotowujecie się do wyborów tegorocznych samorządowych? Samodzielnie w koalicji?
Kondycja jest bardzo dobra. Nic tutaj się póki co złego nie wydarzyło, bo tak naprawdę poseł nie decydował o tym, co będziemy robić w kwestii wyborów samorządowych, tylko cały zarząd wojewódzki Polskiego Stronnictwa Ludowego dyskutował nad tym prezydium. Będziemy oczywiście wystawiać własne listy. Nie mówimy, że nie poprzemy wspólnie co niektórych kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów, tam gdzie trwają często koalicje, bo tutaj
ale wspólnych
wielu...
kandydatów z kim na przykład? Z Platformą Obywatelską czy ze Zjednoczoną Prawicą?
Tutaj nie ukrywamy,
zaraz się okaże, że poseł Mieczysław Baszko będzie z rekomendacji PSL-u.
Bo jeżeli chcecie popierać kandydatów Platformy i Nowoczesnej, no to już, się nie dziwcie, że Baszko odszedł.
Już wyjaśniam. W sejmiku póki co jest koalicja Polskie Stronnictwo Ludowe, Platforma Obywatelska. Natomiast na poziomie powiatów, w wielu powiatach przecież jest koalicja Polskie Stronnictwo Ludowe i Prawo i Sprawiedliwość, czy to na odwrót. I tam tak naprawdę innej opcji nie ma. Od wielu lat, wiele kadencji są takie koalicje na poziomie powiatowym. Także to jest sytuacja różna. Dzisiaj do jednego worka wszystkiego nie można wrzucić. Powinno nam zależeć wszystkim na budowaniu silnego regionu, na to, żeby jak najwięcej środków zarówno z budżetu krajowego, budżetu unijnego, budżet wojewódzki też powinien być nastawiony prorozwojowo, proinwestycyjnie. Dlatego też takie pieniądze znalazły się w ostatnim budżecie na drogi, na remonty, żeby to robić. I tu nie powinno być podziału, bo możemy się kłócić w parlamencie, tak, tam gdzie zapadają już różne decyzje, inicjatywy uchwałodawcze są organizowane. Natomiast na poziomie regionu musimy myśleć o rozwoju, żebyśmy nie byli tym województwem pokazywanym jako ostatnie, jako Polska B, a właśnie tym województwem, gdzie jest ta łączona tradycja i nowoczesność. Wykorzystując nasze walory przyrodnicze, krajobrazowe, nie możemy zostać z tyłu, a rozwijać się ciągle.
Ale zamieszanie, choć pan twierdzi, że nie jest nie tylko w Polskim Stronnictwie Ludowym, ale też w Stowarzyszeniu Kukiz 15, bo 16 stycznia zrezygnował z przewodniczenia tu regionalnym strukturom Daniel Purwin. Była taka informacja, że Stowarzyszenie Kukiz 15 w regionie przestaje niejako działać, po czym 4 dni później, czyli w minioną sobotę, nomen omen, jednak część działaczy zadeklarowała, że stowarzyszenie ma nadal działać i przygotowuje się do wyborów samorządowych. To jak to jest?
Tak, zgadza się. Po odejściu posła Andruszkiewicza z klubu Kukiz 15 parlamentarnego, zdecydowana większość działaczy zdecydowała się pozostać razem z posłem Andruszkiewiczem i działać w wolnych i solidarnych. Dlatego prezes Daniel Purwin złożył rezygnację i de facto przez to struktury Kukiz 15 formalnie przestały istnieć. Natomiast teraz, jak najwidoczniej widać, tam 4 działaczy, z tego co widziałem na zdjęciach z konferencji prasowej, czy 5, zdecydowało zdecydowało się reaktywować te struktury i dalej działać. Ja szczerze powiem, życzę im szczęścia i oby te ideały, które prezentował Paweł Kukiz, lider, były przez to stowarzyszenie spełniane. No, tak jak tutaj przy okazji rezygnacji posła Andruszkiewicza z członkostwa w Kukiz 15. Nie było to z powodów jakichś tam strukturalnych, tylko z powodów ideologicznych, tak? Kukiz 15 ewidentnie zbliża się bardzo mocno, czy to do Platformy Obywatelskiej, czy to do Nowoczesnej, więc my razem z posłem Andruszkiewiczem na to się nie zgadzamy.
A w takim razie w jakiej konfiguracji poseł Adam Andruszkiewicz, nie mówię, że sam jako kandydat, ale osoby właśnie skupione wokół niego, tak jak pan, startować będą do samorządu województwa podlaskiego, bo była zapowiedź, że będziecie mieli swoich kandydatów. Czy powstanie nowa partia, czy koło poselskie zmieni się w partię i czy tu będziecie tak działać, czy może Porozumienie, Zjednoczona Prawica?
Tak, zgadza się. Na pewno mamy ambicje tutaj samorządowe. Nie ukrywamy tego, że nasi kandydaci chcą startować. Obecnie jeszcze jesteśmy w fazie dyskusji. Na pewno blisko jest nam do Prawa i Sprawiedliwości, do Zjednoczonej Prawicy, ale tak jak mówię, no tutaj decyzję już będzie podejmował poseł Andruszkiewicz i wierzymy, że to będą decyzje odpowiednie. Tak jak mówię, na pewno nie wchodzą w grę jakiekolwiek sojusze, czy to z Platformą Nowoczesną, PSL-em i tymi partiami, które blokują w Polsce zmiany. W grę wchodzi sojusz tylko i wyłącznie z Prawem i Sprawiedliwością lub samodzielne listy.
Panie senatorze, pan by widział?
Oczywiście, bardzo, bardzo szanuję i bardzo lubię tych młodych ludzi, patriotów. Andruszkiewicz jest tego przykładem. To jest parlamentarzysta, który wypełnia wszystkie swoje obowiązki w duchu rozwoju czy patriotyzmu naszej Rzeczpospolitej, więc bardzo chętnie widzielibyśmy to środowisko u siebie na listach. Tutaj ja nie będę ukrywał, jestem tego zwolennikiem gorącym.
A spodziewacie się panowie, że właśnie tych transferów jeszcze przed wyborami samorządowymi tegorocznymi będzie sporo, jeśli chodzi o województwo podlaskie, czy też niekoniecznie?
Siłą rzeczy one będą, bo przecież to nie jest tak, że tylko członkowie partii politycznych będą na listach. Będą różne osoby, które będą chciały z naszych list korzystać, czy też z list innych ugrupowań, które nie chcą być na partii.
Tak.
Na przykład, które nie, to też trzeba rozpatrywać. I oczywiście jak najwięcej ludzi powinno startować, brać udział w tym życiu politycznym naszego kraju, naszego województwa szczególnie, bo to dla nas najbardziej leży na sercu. Ale jakieś takie stricte polityczne, no ja ich nie przewiduję. No, po wyborach, po wynikach to na pewno będą jakieś tam koalicje niekiedy różne, no, ale tak to w samorządach jest.
A PSL czy zamierza ściągać do siebie ludzi, żeby mieć dobry wynik w jesiennych wyborach samorządowych?
No tak naprawdę mamy silnych kandydatów, tych, którzy się sprawdzili podczas poprzednich wyborów i nie zamierzamy ściągać, jak to pani redaktor ujęła, z innych ugrupowań, bo mamy z jednej strony członków Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy będą startować, ale też jest wiele osób, które nie chcą deklarować swojej przynależności, ale chcą startować z listy i dla nich zawsze miejsce jest. Są to osoby związane z samorządem, nie tylko samorządem terytorialnym, ale samorządem zawodowym. To są i przedsiębiorcy, i rolnicy, bo wbrew pozorom dużo zapowiedź było Prawa i Sprawiedliwości, że tak na wsi się poprawi. Dzisiaj no niestety takiej zmiany nie widzimy i to też powtarzają mieszkańcy wsi. Ja tak jak zapowiadałem, zostając prezesem, stawiam na wieś, rolników i oczywiście tych wszystkich, którzy chcą z Polskim Stronnictwem Ludowym budować przyszłość.
25 minut brakuje do 15. W studiu senator Jan Dobrzyński, Prawo i Sprawiedliwość, Stefan Krajewski z Zarządu Województwa Podlaskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe i w imieniu posła Adama Andruszkiewicza z Koła Wolni i Solidarni, dyrektor Biura Poselskiego Marcin Zabłudowski. A teraz chciałabym, żebyśmy porozmawiali o sprawie, jaką jest immunitet. Może szeroko pojętą, bo to ostatnio bardzo jest taka głośna sprawa. Panie senatorze, czy pan zasłaniał się immunitetem w swojej...
Nie miałem okazji jeszcze,
dzięki Bogu. No to może dobrze.
Natomiast rozumiem pytanie. Proszę pani, jestem przekonany, że immunitet jest potrzebny. Proszę pamiętać, że szczególnie dla opozycji. My przyjmujemy bardzo wiele interesantów, występujemy w bardzo wielu ważnych sprawach. I jeżeli, ja mówię o tym immunitecie w tym zakresie wykonywania naszej pracy i w tym przypadku musimy mieć jakby swobodę działania i wiedząc o tym, że ktoś tam z tego tytułu nie będzie próbował w sądzie robić krzywdę, bo sytuacja jest taka, że jest, może być jakiś mały spór, bardzo jest, często to jest spotykane, bardzo często, że senator czy poseł zabiera głos, ta druga osoba czuje się urażona, kierowuje sprawę do sądu i już należałoby immunitet parlamentarzyści zabierać. Także gdyby nie immunitet, to w zasadzie parlamentarzyści często nie wychodziliby z sądu, bo tego jest, tych spraw jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast inna kwestia, jak my ten immunitet wykorzystujemy, do jakich spraw i powtarzam, to jest coś, co w wypadku wykonywania naszej pracy nas w jakiejś mierze osłania. Tak to wygląda.
Bo ja na przykład uważam, że w przypadku przekroczenia prędkości na drodze, gdzie każdy kierowca dostałby mandat, punkty karne, to uważam, że parlamentarzysta immunitetem nie powinien się zastanawiać.
Oczywiście to często tak jest, że się nie zastanawiają, że tego nie mówią o tym i bardzo często płacą. Ja akurat jakoś tak się zdarzyło, że nie było okazji tego mandatu płacić. No, samochodem jeżdżę, ale nie aż tak dużo. Staram się korzystać z innych środków komunikacji, czy to miejskie, czy pociągów. Natomiast no, jak już mówię, no, immunitet moim zdaniem jest, ja wiem, że to nie jest popularne, że to nie przysparzam sobie wyborców, ale w pracy przez nas wykonywanej, w naszej codziennej pracy jest to moim zdaniem zasadne.
Nie, bo można się zgodzić z tym, co pan mówi, że w tej pracy i tak dalej, ale podając przykład właśnie, no nie wiem, za przekroczenie prędkości, no to raczej tutaj nikt złośliwie tego mandatu nie daje. No,
pewnie, że nie.
Tutaj w takiej sytuacji może powinny być
wyłączone. Jako parlamentarzyści nie musimy się chronić immunitetem, po prostu pokazujemy dowód osobisty i płacimy ten mandat, jeżeli przekroczyliśmy szybkość.
Oczywiście immunitet związany z działalnością polityczną, z tym, co
wykonywaniem
mandatu posła, senatora, oczywiście to jest potrzebne, natomiast no, nie może być nadużywany, bo czy tu mówimy o przekroczeniu prędkości, ale też o różnych zarzutach stawianych. Jeśli prokuratura już ma konkretne oskarżenia, tak, no to też nie może być tak, że do końca będzie ktoś się zasłaniał immunitetem, bo tak samo my w samorządzie już na poziomie regionalnym też wiele decyzji podejmujemy, różne rzeczy są, my takich immunitetów nie mamy, ale musimy ponosić pełną odpowiedzialność za podjęte decyzje. A tutaj, jeżeli ktoś się zasłania immunitetem, co zresztą było gdzieś tam nawet przekoloryzowane w polskich komediach, filmach, gdzie poseł ledwie wysiada z samochodu i mówi, ja mam immunitet i nic mi nie zrobicie. Tak, to nie powinno takich rzeczy być i to wszystko powinno być napiętnowane przez właśnie wszystkich polityków z każdej opcji.
Ja tutaj się zgodzę z panem senatorem, że immunitet jest potrzebny osobom na tak odpowiedzialnych stanowiskach, jakimi są stanowiska posła, senatora. Tutaj podam jako przykład, był w Białymstoku przez parę lat pewien działacz społeczny, który specjalizował się tym, że wysyłał wiele zawiadomień do prokuratury, tak? Ja przez tego działacza społecznego zeznawałem na policji 20 razy. Żadna sprawa nie została wszczęta. Nigdy żadna sprawa nawet nie doszła do sądu, tak? To bo policja to rozpatrywała i przekazywała.
A pan jako dyrektor biura poselskiego?
Wtedy jeszcze jako działacz społeczny, tak? I policja to przekazywała do prokuratury i prokuratura nie wszczynała dalej postępowań.
I teraz proszę,
ktoś pracę musiał wykonać. I to lokalny działacz społeczny 20 razy. Jestem młodym człowiekiem, miałem czas, dałem sobie radę. Ale proszę sobie wyobrazić, jak w przypadku posła czy senatora, jak te działania byłyby zintensyfikowane, jak często taki poseł czy senator musiałby przebywać w takich instytucjach jak policja, prokuratura, sąd, tak?
A często są umarzane, no i co?
Dokładnie, no tak. No i wtedy posiedzenia, prace komisji, a poseł czy senator cały czas na policji czy na prokuraturze. Także jest potrzebny. A co do tych patologii, które się zdarzają, tutaj jak pan powiedział, ja myślę, że to jest margines. Myślę, że to jest margines. Z tego, co mi wiadomo, posłowie w takich przypadkach jak ruch drogowy i tak dalej, rzadko korzystają z tego immunitetu.
Myślę, że to się zdarza i zależy to od człowieka, jak do tego podejdzie, bo dla świętego spokoju można by było ten mandat zapłacić, żeby gdzieś to nie wypłynęło. Ale tak, immunitet to jedno. Gdy pojawiają się sprawy dosyć ciężkie, nazwijmy to, a takie mieliśmy ostatnio między innymi w przypadku senatora Stanisława Koguta, który sam zrzekł się immunitetu, ale prokuratura zwróciła się do Senatu o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie, bo chciała postawić mu, czy też nadal chce, zarzuty korupcyjne. I tak jak wspominałam, senator zrzekł się immunitetu, ale senatorowie nie wyrazili zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Za było 32 senatorów, przeciw 37, a 19 wstrzymało się od głosu. Głosowanie było tajne. Pan był w której grupie?
W tej pierwszej.
Za 32. Tym, tak, ja uważam, żeby wyrazić zgodę na zatrzymanie.
Ja uważam, że tutaj powinna być zgoda wyrażona na zatrzymanie, ewentualne aresztowanie. I to zarówno ze względu na formację polityczną, którą reprezentuję. Natomiast to by było, szanowni państwo, dobre i też dla samego pana Koguta. Dlatego, że on mógłby te wszystkie kwestie wyjaśnić w prokuraturze. Natomiast pamiętajmy, że tu w tym przypadku zatrzymanie czy też areszt to musi być zgoda sądu. Więc no, ja nie mogę zakładać, że sądy aż tak są niesprawiedliwe, są aż tak złe i czy to jakieś działanie jest polityczne. Do zatrzymania nie musiałoby dojść, natomiast taka zgoda powinna być. I zresztą tutaj zachowanie senatora Koguta było też honorowe, bo on zaraz na drugi dzień zrezygnował z immunitetu, czy też tam bardzo szybko się zgłosił do prokuratury.
Nie
przysłuchała. Natomiast jak też i zrezygnował z członkostwa w partii, więc tutaj zachowanie naszych senatorów, czy też posłów, parlamentarzystów jest i honorowe. Tutaj to władze partii tego pilnują. Inni na przykład się zasłaniają immunitetem, czy też nawet immunitetem i uważają, że są niewinni. Ale to była okazja, aby Senat mógł podjąć inną decyzję, to była okazja, żeby on wiele rzeczy wyjaśnił.
Panie senatorze, ale ja rozumiem, że wizerunkowo dla Prawa i Sprawiedliwości to by było bardzo dobre, tak? Jest zgoda, ale tutaj solidarnie senatorowie innych ugrupowań stanęli za
senatorem. Ale to jest sprawa poważna. Ja rozumiem, że w sprawach jakichś błahych, jak to już mówiliśmy, to jest inna sytuacja. Na przykład senator został zatrzymany, czy nie wiem, no, miał tam jakąś drobną jakąś sprawę, no to policja kieruje do sądu i są tam, to jakby jest co innego. Natomiast ta sprawa jest poważna i samemu senatorowi powinno zależeć na tym, żeby te kwestie wyjaśnić. I tutaj no, źle się stało, że akurat zgody nie udzielono na wyjaśnienie. Powtarzam, moja formacja do tego jest jakby nastawiona no, do tego głosowania negatywnie i trudno się dziwić. I tym bardziej, że przykre jest to, że on był z naszego ugrupowania, był chyba trzecią czy czwartą kadencję senatorem. Pamiętajmy, że my musimy wszyscy być wobec prawa równi. To jest bardzo ważne i wyborcy na nas głosowali po to, abyśmy takie stanowiska prezentowali w parlamencie.
No, ale też jest domniemanie niewinności, dopóki
zgoda. Tutaj
się nie udowodni,
tutaj też
nie wskaże.
Panią się zgadzam, bo nie stoi nic na przeszkodzie w przypadku rezygnacji posła
z immunitetu,
aby go przysłuchiwać, aby go tam sądzić. To nie ma jakby problemu z tym, tylko że, no, powtarzam, jeżeli sąd by w pewnym momencie uznał, że należy go aresztować, to żeby takie prawo miał.
Bo tutaj schodząc do poziomu samorządu, nie mówię, że mamy taką samą sytuację, ale z poprzedniego tygodnia, jeśli chodzi o zarzuty prokuratorskie wobec dyrektora między innymi Zarządu Dróg Wojewódzkich i Zarząd Województwa też staje po stronie tej osoby, że dopóki nie ma wyroku, osoba jest niewinna, tak?
No, zasada domniemania niewinności musi obowiązywać. Nie było przeciwwskazań, nie było ze strony prokuratury żądania odsunięcia od zarządzania. Nie było też w tych rzeczach, które do nas doszły, że są jakieś kwestie związane ze złym funkcjonowaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich i tutaj czekamy, tak? Jeśli się ta kwestia będzie wyjaśniać, będziemy podejmować decyzje. Tak samo tutaj można powiedzieć solidarnie zawsze było tak w samorządach, że jeśli ktoś został z radnych, była próba zwolnienia, wyrzucenia z pracy tylko dlatego, że był z innej opcji niż ta rządząca, to raczej radni solidarnie głosowali przeciw, stawali po stronie tego radnego.
Bo trzeba w ostatnim czasie to się zmieniło. Kiedy powiemy, że żeby zwolnić radnego z pracy, to musi być zgoda większości radnych. Z pracy, nie z zaświadczenia mandatu, tylko z pracy, którą wykonuje. Zawodowej, zarobkowej.
I ostatnimi czasy to się zmieniło, tak? Zależy od tego, czy jest ta większość, która chce wesprzeć swojego kolegę radnego, czy jej nie ma. Natomiast to są inne rzeczy, tak? Jeśli są postawione zarzuty i one się potwierdzą, no to wtedy, bo zależy, no, zarządzając jednostką, dużą odpowiedzialność się ponosi, bo jednak te ilości dokumentów, które są składane w ramach różnych naborów, te wnioski, gdzie tak naprawdę przygotowują pracownicy, kierownicy, księgowi, sprawdzają i na koniec jest podpis dyrektora, to oczywiście nie zwalnia z obowiązku, ale tak może później, jeżeli ten wniosek jest analizowany przez kilka tygodni czy też miesięcy, no chociażby ta kontrola prowadzona przez CBA w urzędach marszałkowskich, 9 miesięcy trwała kontrola, kiedy pracownik ma na podjęcie decyzji czasem 5 godzin czy krócej, tak? A tutaj taka kontrola, ona może jednak pokazać, że gdzieś trzeba było coś szczegółowiej sprawdzić, wyjaśnić. I tutaj ja nie bronię w tym momencie dyrektora, bo poczekamy za wcześnie, żeby podejmować decyzję, ale też trudno od razu pierwszego dnia wyrzucić, zwolnić i powiedzieć tak, będziemy wyjaśniać, tak? I co za chwilę, jeśli się okaże, że jednak tutaj te zarzuty się nie potwierdzają, bo my nawet nie mamy drugiej wersji tych wniosków, o których mówimy, bo wniosek został złożony w PARP-ie i czekamy na więcej informacji.
Bo zarzuty są właśnie związane z wnioskami, które Zarząd Dróg Wojewódzkich przygotowywał i dyrektor podpisywał, a nie tylko dyrektor, ale też 3 inne osoby usłyszały zarzuty. 12 minut brakuje do 15. Chwila muzyki po raz kolejny i wracamy do dyskusji za moment. 9 minut brakuje do 15. Senator Jan Dobrzyński, Prawo i Sprawiedliwość, Stefan Krajewski z Zarządu Województwa Podlaskiego, z Polskiego Stronnictwa Ludowego i Marcin Zawudowski, dyrektor Biura Poselskiego posła Adama Andruszkiewicza z koła Wolni Solidarni, są gośćmi dzisiejszej audycji. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali na koniec o dekomunizacji, bo niektórzy myślą, że ona już się zakończyła, a tu się okazuje, że nie wszystkie samorządy dostosowały swoje lokalne prawo do ustawy i teraz wojewoda podlaski, tu mówimy oczywiście o naszym regionie, wydaje zarządzenia zastępcze. I w wielu przypadkach, czy też, no może w wielu to przesadziłam, ale w niektórych przypadkach dzieje się to wbrew temu, co chcą lokalne społeczności. Jak daleko powinna sięgać dekomunizacja?
Proszę, więc tutaj dużą rolę oczywiście odgrywa IPN, natomiast ja dziwię się tym samorządom, które nie chcą tej ustawy realizować. To jest ustawa jak każda inna i jest to obowiązek samorządów. I szkoda, że musi być to zaangażowany wojewoda. No nie tylko podlaski, ale inni wojewodowie też. No czasami są takie sytuacje kuriozalne. My musimy się z tych nazw otrząsnąć, mieć to już załatwione. I ja naprawdę nie rozumiem samorządów, które się opierają.
Ale myśli pan, że jest to na zasadzie w kontekście wyborów samorządowych jesiennych, że jeżeli samorządowiec w jakiejś małej miejscowości słyszy, że mieszkańcy nie chcą zmiany danej ulicy, to robi to na pokaz, bo i tak wiadomo, że wojewoda zmieni nazwę. I tak wiadomo, no taka jest ustawa, że zarządzenie zastępcze będzie, że ta ulica nie zostanie nawet jak ludzie tego chcą.
Pani redaktor, jestem przekonany, że to jest działanie czysto polityczne. Czysto polityczne, nie można czym innym tego uzasadnić, bo jeżeli jakiś wójt, burmistrz ma z tym problem, no to robi zebranie i wyjaśnia, przedstawia tą osobę, którą chcemy zmienić, czy też przedstawia kogoś, kto osobę, która będzie nosiła nazwę ulicy, czy jakiegoś skweru, czy miejsca do tego przeznaczonego. I jestem przekonany, że mieszkańcy by na to wyrazili zgodę. Nie, ja nie widzę jakiegoś tutaj sporu. Jest to czysto polityczny ten spór, który się przenosi na samorządy, a się dziwię, bo w tym przypadku wszyscy powinniśmy być zgodni, no bo to, co przeżywaliśmy, czym był komunista, wszyscy doskonale wiedzą. Więc to jest takie przekorne i polityczne.
Propagowanie komunizmu w Polsce jest zakazane. Dekomunizacja, jak widać, w pełnym tym wymiarze może się odbywać dopiero 25 lat po tak zwanym odzyskaniu wolności. Boli opieszałość samorządów. Opieszałość samorządów niezwykle boli. Kiedy ja interesowałem się tą sprawą, to na przykład słyszałem, że samorządy wysyłały do IPN-u nazwy wszystkich ulic, jakie mają w mieście. I żeby im IPN powiedział, które ulice należy zmienić. To już jest pewnego rodzaju opieszałość, pewnego rodzaju utrudnianie, tak? No bo IPN musi teraz analizować 300 ulic, które są w mieście, a każdy wie, że Gomułki, Wandy Wasilewskiej, Hanki Sawickiej, no to są ulice już automatycznie do zmian. Ale nie, Rada czeka, no bo jeszcze się nie wypowiedział IPN, nawet w takich kwestiach. Co do mieszkańców, którzy nie chcą zmian, to też nie do końca zawsze tak jest. Mieszkańcy boją się wymiany wszystkich dokumentów, tych formalności, które jakieś tam zawsze są z tym związane.
Ale kosztów tej sytuacji nie ponoszą.
No i właśnie.
Często też,
właśnie.
Ustawa często, tak, bezpłatnie, tak. No ale czas. Tak,
często wójtowie burmistrzowie nie informują, no, ale pójść trzeba. No tutaj jest jakiś wysiłek.
A poza tym dekomunizacja musi być przeprowadzona, że tak powiem, do końca, tak? No bo nie można sobie wyobrazić sytuacji, w której jeszcze tam jakieś parę ulic w mniejszych miejscowościach zostaną. No to jest kuriozum. Czy to jest zagrywka polityczna? Zdecydowanie jest zagrywka polityczna. Tutaj chce się wywrzeć presję swojego rodzaju, że albo to wojewoda nam kazał, a tutaj ktoś wtrąca się w nasze lokalne sprawy społeczności. To oczywiście nie jest w żaden sposób prawdziwe. Ustawa dekomunizacyjna została już przegłosowana dawno. Samorządy powinny się dostosować.
Ja tylko dodam, że tak zwanym zarządzeniem zastępczym ostatnio wojewoda podlaski zmienił nazwy 5 ulic. 2 w Szumowie, Bolesława Podedwornego na Antoniego Kozłowskiego, 30-lecia PRL-u na Zygmunta Przeździeckiego. Nie będzie też ulicy Podedwornego w Zambrowie, która teraz będzie nosić nazwę rotmistrza Witolda Pileckiego. W Białymstoku ulica Maksyma Gorkiego nazywać się będzie porucznika Anatola Radziwonika. A w Wiźnie nie będzie już ulicy 35-lecia PRL-u, a będzie ulica kapitana Stanisława Brykalskiego. W sumie w regionie zmianie podlegało 68 nazw ulic. Zdecydowaną większość zmieniły, porządkując nazewnictwo, same samorządy. A ostatnie pytanie, jednym słowem proszę o odpowiedź. Czy powinna być delegalizacja Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność?
Co z dekomunizacją?
Oczywiście, proszę pani. To, co oglądaliśmy, to jest to... Jest to skandal. Ja myślę, że do delegalizacji dojdzie. Tylko pragnę przypomnieć, panie redaktor, bo to dzisiaj widzimy, jak Platforma krzyczy, jak to wszystko się odbywa. Natomiast to za czasów Platformy Obywatelskiej chyba w 2011 roku ich zarejestrowali, tak? I w 2013 czy 2014 wpisano ich na listę NGO-sów, więc tutaj trzeba o tym pamiętać, a często politycy opozycyjni, szczególnie z Platformy Obywatelskiej, o tym nie pamiętają.
Ale delegalizacja tak,
oczywiście, koniecznie. To, co widzieliśmy, to jest skandal.
Osoby, które były bohaterami tego reportażu, powinny siedzieć w więzieniach. Bardzo się cieszę, że tutaj jest reakcja Ministerstwa Sprawiedliwości i mam nadzieję, że ministerstwo zajmie się tymi osobami w sposób taki dosadny.
Delegalizacja jak najbardziej. Dzisiaj projekt, jeszcze dodatkowe kary za to, że będą osoby wspierać Hitlera, Stalina czy Lenina. A odnośnie jeszcze dekomunizacji, bardzo krótko, bo ja się nie wypowiadałem, więc chcę uzupełnić. Proszę. Tylko, że to kuriozum właśnie jest, że zarządzenie zastępcze zmienia to, co Rada Gminy przyjął w 2005 roku, czyli w wolnej Polsce zagłosowali, żeby ulica miała nazwę Podedwornego, bo to był ich mieszkaniec, który się wsławił dla tej gminy i chcieli było dalej mieć jako patrona ulicy. Kuriozum też osiągnęła zmiana, planowana zmiana nazwy ulicy w Łomży z radzieckiej, bo ktoś nie sprawdził, że chodzi to od radców miejskich, od radzenia, a nie od Związku Radzieckiego.
Dziękuję za te słowa, dziękuję za te głosy, dziękuję za dyskusję. Senator Jan Dobrzyński, Prawo i Sprawiedliwość, Stefan Krajewski z Zarządu Województwa Podlaskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe i dyrektor Biura Poselskiego, posła Adama Andruszkiewicza z Koła Wolni Solidarni, Marcin Zabudowski byli gośćmi dzisiejszej audycji. Do usłyszenia, Edyta Wołosik.
Dziękuję.